Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest 8 kwietnia, środa wielkanocna. Chrystus zmartwychwstał. Zanim, mój drogi słuchaczu, przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, hymn z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali Mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. Niestety również Naczelny Sąd Administracyjny bardziej niż Polakom służy koncernom farmaceutycznym. W środę 1 kwietnia Naczelny Sąd Administracyjny wydał kolejny skandaliczny wyrok. Kolejny, bo 20 marca NSA zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do wpisania w rejestr tzw. małżeństwa jednopłciowego, zawartego w Berlinie, o czym mówiliśmy w sprawkach rano w środę 25 marca. Tym razem Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną, w sprawie w której matka dziecka ujawniła wadliwą serię eliksiru 6 w 1, o czym poinformował pan mecenas Arkadiusz Tetela, który prawnie reprezentuje kobietę. W roku 2017 matka zgodziła się na zaaplikowanie swojemu dziecku kryzysu klimatycznego w ludzkie ramię, zawierającego w sobie 6 dawek, których przyjęcie jest obowiązkowe dla wszystkich polskich dzieci, zanim ukończą 3 lata. Niestety u dziecka wystąpił niepożądany odczyn poeliksirowy. Wówczas rodzina dziecka zleciła niezależne badania laboratoryjne składu eliksiru. Okazało się, że w dawce, zamiast deklarowanych przez producenta 82 mg aluminium, jego ilość wynosiła ponad dwukrotnie więcej, mianowicie 1,97 mg, podczas gdy tzw. limit farmakopealny dla tego metalu wynosi 1,25 mg. Matka poszkodowanego dziecka wobec stwierdzenia zawartości glinu ponad dwukrotnie większej od deklarowanej w składzie preparatu, co mogło być przyczyną NOP-u, postanowiła zgłosić to głównemu inspektoratowi farmaceutycznemu. Jednak organ odmówił wszczęcia postępowania i przyznania matce dziecka statusu strony oraz nie podjął żadnych innych działań dla wyjaśnienia rozbieżności, powołując się przy tym na ocenę bezpieczeństwa preparatu w oparciu o badanie producenta eliksiru. A to, że owo badanie dotyczyło innej serii tego eliksiru dla teoretycznie polskiego głównego inspektoratu farmaceutycznego, nie stanowiło problemu. W roku 2020 sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który zajął się nią dopiero w roku 2024. Pomimo tego, że w aktach sprawy nie znalazły się badania serii eliksiru i tzw. drzewo genealogiczne produktu, sąd usankcjonował decyzję GIF-u o odmowie wszczęcia postępowania. A tydzień temu Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną. Jeszcze tego samego dnia adwokat matki dziecka, pan Arkadiusz Tetela, skomentował wyrok na platformie X. W cytacie podmienimy jedno wrażliwe słowo. Cytat: szczypania są bezpieczne, ale nie będziemy tego sprawdzać, chyba że producent o to poprosi. W praktyce oznacza to, że dziecko objęte obowiązkowym kalendarzem szczypań, u którego wystąpiły powikłania po szczypaniu, nie uzyskało prawa do wyjaśnienia, czy preparat podany mu był prawidłowy co do składu. Zdaniem organu takie postępowanie może zainicjować tylko producent. Wniosek płynący z wyroku. Państwo może zmuszać do szczypania, ale gdy pojawią się wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa produktu, rodzic słyszy, że nie ma interesu prawnego, by domagać się wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Jest to prawo zarezerwowane dla podmiotu odpowiedzialnego. Sąd nie powiedział dziś, że problem nie istnieje. Nie powiedział też, że przedstawione wyniki badań są bez znaczenia. Sąd przyjął co innego, że matka dziecka nie ma interesu prawnego, aby domagać się wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie składu produktu leczniczego, ponieważ takie postępowanie ma charakter wszczynany z urzędu. Koniec cytatu. A zatem, mój drogi słuchaczu, tylko trujący może poprosić o sprawdzenie składu preparatu. Natomiast otruwany nie, bo uwaga, nie ma w tym interesu prawnego. Powiedzieć, że jest to talaryczny bełkot, to jest nic nie powiedzieć. Pan mecenas Tetela stwierdził również, że wyrok to, tutaj cytat, kapitulacja organów powołanych do ochrony obywateli, w tym tych najsłabszych i bezbronnych. Oraz tu kolejny cytat, ta sprawa to kolejny mocny argument za podważaniem obowiązku szczypań przed Trybunałem Konstytucyjnym. Koniec cytatu. Nasza redakcja w pełni podziela stanowisko pana mecenasa. To kolejna historia, która pokazuje, że dla rządzących naszym państwem ważniejsze jest pilnowanie interesów koncernów farmaceutycznych niż dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Przypomnijmy, że sanepid wymaga od neonatologów niezgodnej z polskim prawem kwalifikacji noworodków do podania im żywego preparatu przeciwko gruźlicy. A wieloletni krajowy konsultant do spraw neonatologii, pani Ewa Helwich, z powodu podjęcia interwencji w tej sprawie została usunięta ze swojego stanowiska, o czym mówiliśmy w Sprawkach Rano w czwartek 5 lutego. A zatem, wobec tego, że w naszej ojczyźnie koncerny farmaceutyczne są ponad prawem i cieszą się specjalnymi względami naszych organów państwowych, rodzice powinni mieć świadomość, że po pierwsze, program obowiązkowych aplikacji eliksirów stanowi realne zagrożenie dla ich dzieci, a po drugie, że jeśli w wyniku przyjęcia obowiązkowego kryzysu klimatycznego w ludzkie ramię dziecko zostanie poszkodowane, nie można oczekiwać jakiegokolwiek zadośćuczynienia ze strony państwa oraz pociągnięcia do odpowiedzialności producenta szkodliwego preparatu. Im większa świadomość i opór społeczny wobec tej systemowej patologii, tym większa szansa, że kiedyś wreszcie będzie można rozpocząć proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę oraz elementarnej wolności przez ich obywateli. I to, mój drogi słuchaczu, tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę z Polski. Zanim przejdziemy do tej ze świata, chciałbym z przyjemnością i wdzięcznością przypomnieć, że mecenasem naszego kanału jest Kancelaria Prawna Tradycyjnego Katolika, radcy prawnego pani Małgorzaty Wilczek. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, będziesz potrzebował pomocy prawnej lub słyszał, że ktoś inny, osoba fizyczna lub firma, szuka prawnika, przypomnij sobie proszę o Kancelarii pani Małgorzaty Wilczek, której zespół składa się z doświadczonych adwokatów i radców prawnych, świadczących profesjonalną i wszechstronną pomoc prawną w oparciu o bliskie nam wartości. Szczególnie wyspecjalizowane obszary działalności kancelarii to tzw. kredyty frankowe, prawo administracyjne, ubezpieczenia, odszkodowania, sprawy rodzinne i szeroko pojętego prawa cywilnego. Na hasło sprawki kancelaria udziela porad, świadczy pomoc i zapewnia kompleksową obsługę prawną na preferencyjnych warunkach. Szczegóły pod adresem internetowym umieszczonym na górze opisu tego odcinka. A teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Stany Zjednoczone, Iran i cały świat. Donald Trump coraz bardziej kieruje się książką na literkę T, kończącą się na UD. Iran można wyeliminować w jedną noc, może to być we wtorek. Nie są to, mój drogi słuchaczu, słowa z filmu katastroficznego klasy B, ale wypowiedział je prawdziwy prezydent Stanów Zjednoczonych, pan Donald Trump, w czasie rozmowy z dziennikarzami w Białym Domu. Dotyczyła ona wydania przez niego rozkazu zbombardowania irańskiej infrastruktury krytycznej, w tym wszystkich elektrowni i mostów w kraju. Jeżeli władze w Teheranie nie odblokują w wyznaczonym terminie kluczowej dla światowej gospodarki cieśniny Ormuz, kiedy amerykańskiemu przywódcy zwrócono uwagę, że zapowiadany przez niego atak oznaczałby zbrodnię wojenną, pan Trump odpowiedział, że zmasowane uderzenie w infrastrukturę krytyczną Iranu jest w takim przypadku konieczne, a oni to zwierzęta. Jak więc widać, amerykański prezydent przejął język księgi na literkę T, której nazwa kończy się na UD. Natomiast być może jest takim ignorantem, iż nie wie, że zgodnie z tą księgą on sam też jest zwierzęciem. Wygląda też na to, że kieruje się on fałszywą zasadą z tej księgi, zgodnie z którą cel uświęca środki. Stosując tę pseudoetykę, można posunąć się do najgorszych czynów i usprawiedliwić to rzekomą koniecznością. To kwintesencja księgi na literkę T. Natomiast złożoną z 10 klauzul propozycję zawieszenia broni, którą wystosowały władze Iranu za pośrednictwem pakistańskich dyplomatów, prezydent Donald określił jako istotną, lecz niewystarczającą. W niedzielę wielkanocną przywódca Stanów Zjednoczonych wyznaczył ostateczny termin Iranowi na otwarcie cieśniny Ormus. Na swojej własnej platformie społecznościowej Truth Social napisał: wtorek, godzina 20 czasu wschodniego. Według czasu polskiego oznaczałoby to środę o 2 w nocy. Zdaje się, że pan Donald Trump jest coraz bardziej zdenerwowany. Zwracając się do irańskich władz na platformie Truth Social, napisał: we wtorek w Iranie będzie dzień elektrowni i dzień mostu. Wszystko w jednym. Nie było niczego podobnego do tego. Otwórzcie tę poną cieśninę, wyszalone dranie, albo będziecie żyć w piekle. Zobaczycie. Chwała Allahowi. Prezydent Donald J. Trump. Koniec cytatu. A zatem, w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego pan Trump używa wulgaryzmu, zapowiada chaos i śmierć cywili, bo tym jest zniszczenie energetyki kraju, a na końcu chyba kpi z islamu. Głowa państwa. Tę sprawkę, mój drogi słuchaczu, jeżeli Pan Bóg pozwoli, długo rozwinę w piątkowym programie wieczornym. W czasie, gdy ty, mój drogi słuchaczu, będziesz słuchać tego odcinka, powinno być już jasne, czy Iran ugiął się z powodu gróźb prezydenta Trumpa, czy nie. W tym drugim przypadku również powinno być już wiadomo, czy amerykański przywódca spełnił swoją zapowiedź dokonania zbrodni wojennych. Niezależnie od rozstrzygnięcia sprawy z cieśniną Ormus, można już z całą pewnością stwierdzić, że prowadzenie polityki przez pana Trumpa coraz bardziej oddala się od standardów cywilizacji chrześcijańskiej, a za to naprawdę jest coraz bliższe rozwiązaniom praktykowanym od wieków przez panów na literkę Z z kropką, których źródłem jest wspomniana księga na literkę T, a kończąca się na UD. Wobec tego amerykańskiemu prezydentowi oczywiście nie można już ufać. To do tych, którzy kiedykolwiek ufali, a popieranie jego działań wobec Iranu jest zwyczajnie niemoralne. A zrobił to dopiero co były premier Mateusz Morawiecki. Na naszym polskim podwórku stawianie wszystkiego na jedną amerykańsko-ż kartę przez polityków Prawa i Sprawiedliwości z każdym dniem jawi się jako działanie coraz bardziej kompromitujące tę formację polityczną i ukazuje cynizm lub brak roztropności ze strony jej kierownictwa. A wracając do Trumpa, grozi on Iranowi piekłem, prawdopodobnie nie zdając sobie sprawy, że on sam naprawdę może tam trafić po śmierci. W uświadomieniu mu tego z pewnością nie pomaga mu pranie mózgu, regularnie urządzane mu przez ewangelikanów, w czym niestety uczestniczył też biskup Robert Barron. Ze strony tego katolickiego biskupa, jak również ze strony większości katolickich hierarchów, również nie ma co liczyć na konkretne napomnienia i zwrócenie uwagi na zagrożenie wiecznego potępienia, ponieważ jest to sprzeczne z posoborowym optymizmem i zgodną z nim fałszywą wizją nie tyle miłosiernego, co bardzo pobłażliwego, a wręcz niewidomego Pana Boga. Mój drogi słuchaczu, chyba nie da się ukryć, że na świecie robi się coraz bardziej gorąco. Gdybyśmy mieli pożyć jeszcze bardzo długo, a świat miał poistnieć jeszcze kilka tysięcy lat, lub gdyby wszystko miało teraz bardzo, bardzo przyspieszyć, w obu przypadkach należy żyć w łasce uświęcającej i jak najbardziej spełniać swój pierwszy obowiązek wobec Pana Boga, czyli poznawać Go, a to można robić przede wszystkim i najbardziej, przylgnąwszy do tradycji katolickiej. I to, mój drogi słuchaczu, tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu dawka. Ojciec Gabriel Roschini, katechizm maryjny, kontynuacja części trzeciej, kult maryjny, artykuł 7, przejaw kultu maryjnego. Pytanie pierwsze, jakie praktyki wzięły swój początek z rozwoju kultu maryjnego? Liczne praktyki maryjne, zatwierdzone następnie przez Kościół, powstały w różnych wiekach rozwoju kultu maryjnego. Do najważniejszych należą 1. W zakresie kultu codziennego pozdrowienie anielskie Salve Regina, Anioł Pański, względnie Królowo Nieba, Litania Loretańska, Małe Oficjum o Najświętszej Pannie, Różaniec, Koronka Siedmiu Boleści. 2. W zakresie kultu tygodniowego, nabożeństwo sobotnie, 3. W zakresie kultu miesięcznego, pierwsza sobota każdego miesiąca, nabożeństwo majowe i październikowe. 4. W zakresie kultu rocznego, różne święta Najświętszej Panny Maryi. 5. Kult okresów dowolnie obranych, Droga Matki Bolesnej i Kongresy Maryjne. 6. Kult wieczysty, zrzeszenia maryjne, zakony, tercjarstwa, bractwa i pobożne stowarzyszenia oraz związki młodzieżowe, szkaplerze maryjne, świątynie maryjne i poświęcenie Matce Najświętszej. Punkt 1. Kult codzienny. Paragraf 1. Pozdrowienie anielskie. Pytanie 1. Czym jest pozdrowienie anielskie? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. A teraz, zanim przejdziemy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła, pozwolę sobie przypomnieć, że cała ta nasza praca rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Kolejna taka msza zaplanowana jest na 19 kwietnia. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona osób wspierających nas finansowo, szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim Bóg zapłać. Teraz przechodzimy do sprawki z Kościoła. Polska. Kardynał Ryś, chyba niechcący, doskonale diagnozuje, dlaczego Polacy tak mało wiedzą o kryzysie w Kościele. Główną postacią dzisiejszej sprawki z Kościoła będzie, podobnie jak wczoraj, metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Tym razem postanowiliśmy odnieść się do jego słusznego spostrzeżenia, które wyraził podczas wywiadu dla Polskiej Agencji Prasowej, przeprowadzonej przez panią Iwonę Żurek. Hierarcha, odnosząc się do większości negatywnych reakcji polskiego społeczeństwa na słynny już list polskiego episkopatu z okazji 40. rocznicy odwiedzin rzymskiej synagogi większej przez papieża Jana Pawła II, powiedział: w moim odczuciu niezrozumienie tego listu wynika z faktu, że to, czego Kościół systematycznie uczy przez ostatnie 60 lat, Kościół katolicki, z papieżami na czele, najwyraźniej wciąż nie dotarło do naszych wiernych. To chyba wymaga jakiejś szerszej analizy. Dlaczego tak się dzieje? Potrzebujemy w tej kwestii, i może nie tylko w tej, poważnej i konsekwentnej edukacji religijnej w polskim Kościele. Koniec cytatu. I tutaj, mój drogi słuchaczu, kardynał Ryś uderzył w sedno. Do polskich wiernych posoborowe nauczanie Kościoła dociera dużo wolniej, dlatego że prawdopodobnie wielu proboszczów czy księży po prostu nie mówi wszystkiego tak, jak teraz się naucza, bo wyczuwa mniej więcej, na jakim poziomie jest zmysł wiary jego wiernych i że nowe nauczanie może wzbudzić ich opór. Na pierwszy rzut oka fakt nieznajomości przez polskich katolików pełnego błędów posoborowego magisterium, a zasadniczo pewnych newralgicznych punktów zawartych w nim, może wydawać się czymś bardzo dobrym. Polacy, nie znając błędnego nauczania, nie mogli nim tak do końca nasiąknąć. A pamiętając jako tako podstawowe prawdy wiary z lekcji religii, reagują z prawdziwym oburzeniem na sprzeczne z nimi tezy z listu polskich biskupów. Z drugiej strony ta ignorancja, i mój drogi słuchaczu, niech nikt jako jednostka się nie pogniewa, nie mówimy to o ignorancji jednostek, ale co do masy, polscy katolicy nie mają zbyt szerokiej wiedzy religijnej. Często nawet wiedza religijna brzmi dla nich dziwnie, przecież chodzi o wiarę. Więc ta ignorancja nie dotyczy wyłącznie treści posoborowych, ponieważ poza wspomnianymi, jeszcze w miarę kojarzonymi podstawowymi prawdami wiary, polscy katolicy mają potężne braki w znajomości tradycyjnej doktryny katolickiej. Wynika to nie tylko z faktu zaprzestania nauczania jej przez większość księży i katechetów, ale również z mocno ugruntowanego w Polsce błędu fideizmu, którego przed Soborem Watykańskim II nie udało się wykorzenić kilku świadomym tego problemu wybitnym postaciom, jak na przykład ojciec Jacek Woroniecki. A po Soborze ów błąd często stanowił bardzo pomocny grunt dla wprowadzania fatalnych zmian. W dużym uproszczeniu, fideizm jest skrajną reakcją na inny błąd, a mianowicie fałszywego racjonalizmu oświeceniowego. fideizm polega na porzuceniu wnikliwego i rozumowego poznawania wiary katolickiej, którą należy po prostu przyjąć bez próby zrozumienia. Temat polskiego fideizmu jest o wiele szerszy i nie wyczerpiemy go w tym odcinku. Dość powiedzieć, że jest on jedną z przyczyn ignorancji polskich katolików w kwestiach religijnych. Z pewnością negatywnym skutkiem nieznajomości pozaborowego nauczania przez Polaków jest brak świadomości trwającego obecnie potężnego kryzysu Kościoła, który zasadniczo jest kryzysem doktrynalnym. Skoro bowiem na temat nauki katolickiej wiedzą 3 po 3, a i z nauki posoborowej, jak powiedział sam kardynał Ryś, niewiele więcej, w jaki sposób mogą rozumowo porównać jedno z drugim i czarno na białym zobaczyć niemożliwość pogodzenia jednego z drugim? W związku z tym Polacy nie czują potrzeby przylgnięcia do tradycji katolickiej, ponieważ wydaje im się, że w ich własnych parafiach wszystko jest tak, jak kiedyś było. A jeżeli nawet inaczej, to na zasadzie rozwoju, a nie sprzeczności. Natomiast oczywiście ta nieznajomość posoborowego nauczania nie jest absolutna. Pewne błędy głoszone po Soborze Watykańskim II odbijały się od Polaków, jakby ich nie słyszeli. Na przykład to, że panowie na literkę Z z kropką mogą zostać zbawieni pomimo braku wyznawania wiary w Chrystusa. To spotyka się ze sprzeciwem. Natomiast przepotężny kryzys demograficzny w Polsce zdaje się dowodzić, że polscy katolicy wzięli sobie do serca nauczanie posoborowych papieży na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa. O ile więc dla wielu łatwo jest wykazać sprzeczności między posoborową a tradycyjną nauką o panach na literkę Z z kropką, którzy niejednokrotnie zaleźli Polakom za skórę, to już o wiele trudniej jest występować w obronie i żyć zgodnie z tradycyjną nauką moralną na temat pożycia małżeńskiego. Zdiagnozowane przez kardynała Rysia zacofanie Polaków w kwestii dotarcia do nich nauk posoborowych wynika również z tego, że w naszej ojczyźnie katolicyzm był silniej ugruntowany niż w innych państwach, gdzie zastąpienie nauczania Kościoła jego podróbką nastąpiło szybciej. Polscy katolicy są po prostu rodzajem żaby, którą trzeba trochę wolniej gotować. A próbując odrobinę uprościć powyższe rozumowanie, na zachodzie Europy była większa wiedza katolicka, natomiast mniejsza gorliwość. U nas, dzięki Bogu i niepokalanej, była większa gorliwość, również przez wzgląd na uwarunkowania historyczne i konieczność walki z komunizmem. Natomiast kiedy potem mogliśmy wykorzystać tę wielką szansę, widząc czarno na białym, co dzieje się z katolicyzmem na zachodzie, z katolicyzmem jednak podłączonym pod Watykan. My jakby tak nie bardzo wiemy, o co chodzi. Jeżeli na zachodzie gdzieś na mszy tańczą klauny, to ich problem. U nas nie tańczą. A jest to błąd w rozumowaniu, ponieważ tańczące klauny również biorą się z kryzysu doktrynalnego, którego nie da się pojąć, jeżeli nie zgłębia się doktryny i potem jej wypaczeń. O tym, że w każdym kraju jest po prostu inna mądrość etapu, niech świadczą słowa kardynała Rysia z tego samego wywiadu dla PAP. Zapytany o stanowisko wobec wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do wpisania w rejestr aktu zawartego w Berlinie niby małżeństwa przez obywateli Polski, hierarcha powiedział: Kościół nie ma politycznych narzędzi w odniesieniu do żadnego sądu i jego decyzji, bo nie taka jest jego rola. Ma jednak prawo do jej oceny moralnej. Kościół pozytywnie naucza, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety i nie ma takiej siły na świecie, która zmusi Kościół do zmiany nauczania w tej dziedzinie. Za prawo, które obowiązuje w państwie, biorą odpowiedzialność politycy. Oczywiście, że Kościół nie nazwie małżeństwem związku homoseksualnego. Żadne rozstrzygnięcie takiego czy innego państwa czy rządu niczego w tym nie zmienia. Koniec cytatu. Bardzo mądre słowa. Natomiast jak pogodzić je z faktem, że wielu hierarchów z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i Ameryki Południowej w tym przypadku nigdy by nie powiedziało czegoś podobnego, czy wręcz już mówiło coś dokładnie odwrotnego, jak chociażby kardynał Hollerich, który mówił, że Kościół pewnie kiedyś zmieni swoje nauczanie odnośnie grzechów wiadomo jakich. Podobnie tęczowy jezuita ojciec James Martin niejednokrotnie o dwóch panach mówił: małżeństwo. Ta różnica wynika z różnej mądrości etapu w Polsce i krajach Zachodu, gdzie rewolucja działa na wyższych obrotach. I Polska też kiedyś oczywiście dojdzie do tego punktu. To jest tylko kwestia wymiany kilku pokoleń. Oczywiście jeżeli wcześniej nie przylgnie do tradycji katolickiej. Być może, mój drogi słuchaczu, odnosisz wrażenie, że jest to w naszym programie zdarta płyta. Ale jeżeli pragniesz dobra swojej duszy i dobra przyszłych pokoleń Polaków, znajdź najbliższą kaplicę Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X i zacznij uczęszczać tam na mszę świętą. Poznawaj nauczanie katolickie z homilii wygłaszanych podczas tych mszy, a także z tradycyjnych katechizmów i przedsoborowych książek apologetycznych oraz słuchaj tradycyjnych kazań katolickich na kanałach YouTube'owych, do których linki znajdują się na stałe w opisach naszych programów. Odmawiaj też codziennie różaniec. Nie mówimy tego jako jakiekolwiek autorytety, po prostu powtarzamy chociażby za Matką Bożą, która taki apel wygłosiła na przykład w Gietrzwałdzie. A czyniąc to wszystko i przylgnąwszy do tradycji katolickiej, przyczynisz się do dobra nie tylko własnego, ale również swoich bliskich, Polski i Kościoła katolickiego. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Jeżeli ta opcja jest dostępna, podbij proszę ten film i może wyślij linka do niego komuś znajomemu. Przypominam też, że jeżeli ktoś chciałby zacząć wspierać nas finansowo, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Jeszcze raz wszystkim gorące Bóg zapłać. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Najświętsza Maryjo Panno, pogromicielko wszelkich herezji i nasza Królowo, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas. W tym momencie jeszcze niestety nie mamy pewności, czy uda się zrobić środowego live'a, natomiast na pewno mam nadzieję, że do usłyszenia jutro rano. Zostań z Panem Bogiem.